Dziękuję bardzo za zaproszenie i za tą możliwość podzielenia się moim doświadczeniem. Może to nie będzie wykład, ale takie świadectwo właśnie z tych lat, kiedy mogłam na co dzień patrzeć w tym domu tutaj na Miodowej na życie księdza kardynała Wyszyńskiego. Tak się zastanawiałam nad kontekstem tego mojego słowa, bo ksiądz prymas Wyszyński nie miał objawień. Doświadczał obecności Matki Bożej przez wiarę, tak jak my wszyscy. Wspominając czas uwięzienia, po latach mówi, to był czas największej łaski, bo ona przy mnie była nieustannie, nie odchodziła ode mnie. Wychował się w tej wierze. Wspominał, że w jego domu rodzinnym zwyczajem był codzienny różaniec, nie tylko w październiku. I to na klęcząco. Klęczały dzieci, rodzice, na początku ojciec, na końcu matka. I mówi, czasem mnie bolały kolana w czasie tego wieczornego różańca. Ale to dało mu tą ogromną moc, której później doświadczaliśmy. Związał się z Matką Bożą, szczególnie po śmierci jego matki. Mówił, potrzebowałem matki. Tak słuchając, myślałam sobie, mamy Matkę Bożą Fatimską, Matkę Bożą Giedrzwałdzką, Matkę Bożą Jasnogórską, Licheńską. Rodzice kardynała Wyszyńskiego często toczyli dyskusję, która Matka Boża skuteczniejsza. Bo mama jeździła do Ostrej Bramy, a ojciec jeździł na Jasną Górę, do Częstochowy. I przypomniał mi się taki wiersz księdza Twardowskiego. Znam na pamięć jasnogórskie rysy, ostrobramskie i wileńskie srebro, lecz dopiero za tym obrazem żywa jesteś i milczysz ze mną. To jest to nieustanne doświadczenie obecności Matki Bożej przez wiarę w codzienności. Ale tej wierze potrzebny jest znak i Bóg te znaki daje. I wszystkie objawienia i cudowne obrazy Matki Bożej są chyba takim znakiem tej Bożej obecności, tej obecności Matki Bożej w naszym życiu. I kiedy patrzyłam na życie księdza prymasa Wyszyńskiego, on był jakby cały otoczony tym znakiem Matki Bożej Jasnogórskiej. Pierścień biskupi miał taki emaliowany, ten najczęściej nosił, z Matką Bożą Jasnogórską. Krzyż biskupi, w środku tego krzyża miał wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. Nie rozstawał się z obliczem Matki Bożej Jasnogórskiej, z tym obrazem jeździł wszędzie, dokądkolwiek się udawał. Kiedy tylko była możliwość, odprawiał mszę świętą o Matce Bożej Jasnogórskiej w każdą sobotę. Kim ona była dla niego, to tak trafnie określiła młoda dziewczyna, maturzystka. Był konkurs wiedzy o kardynale Wyszyńskim. I nauczycielka dała im do przeczytania książkę Wszystko postawiłem na Maryję. I ona mi, jak zobaczyłam tą dużą książkę, bo pierwsze wydanie było na grubym papierze, to było rzeczywiście takie potężne, grube, może ktoś jeszcze pamięta. Pomyślałam sobie, ja w życiu tyle nie przeczytam o Matce Bożej. Mówi, ale jak zaczęłam czytać, to ta Matka Boża z obrazka stała mi się żywą osobą. I to najpełniej pokazuje więź księdza kardynała Wyszyńskiego z Matką Bożą, że ona przede wszystkim była dla niego żywą osobą. Często podkreślał, ona nie odeszła do archiwum. Nie ma w Kościele rozwodu, że zostaje Jezus Chrystus, a Matka przechodzi do historii. Jest Jezus Chrystus i obecna przy Nim Matka, zawsze Matka. Gdziekolwiek rodzi się Chrystus, w jakikolwiek sposób rodzi się Chrystus przez Matkę. Dlatego tak bardzo często mówił o jej obecności w sercu Kościoła, ale też doceniał ten Boży znak, jakim dla Polski była i jest Jasna Góra. Z mszą świętą prymicyjną jedzie na Jasną Górę. Chociaż, jak zapewne wszyscy wiemy, był tak słaby, że się bał, czy się utrzyma na nogach w czasie święceń kapłańskich. Wygodniej mu było leżeć na posadzce w czasie litanii do wszystkich świętych, niż wstać, bo się bał, że się nie utrzyma na nogach. Ale już za dwa dni ze swoją siostrą Stanisławą jedzie na Jasną Górę i mówi po latach: z pierwszą mszą świętą pojechałem na Jasną Górę i tam ją odprawiłem w dniu Matki Bożej Śnieżnej 5 sierpnia 1924 roku. Pojechałem na Jasną Górę, aby mieć Matkę, aby stanęła przy każdej mojej mszy świętej, jak stanęła przy Chrystusie na Kalwarii. Bardzo się lękał zostać biskupem. Nie odpowiedział od razu kardynałowi Chlądowi. Całą noc się modlił. Uważał, że bardziej jest profesorem niż biskupem. Wreszcie rano dał odpowiedź, że wyraża zgodę. Ale już na rekolekcję przed konsekracją pojechał na Jasną Górę. Konsekracja była na Jasnej Górze. W swoim herbie biskupim umieścił wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. W dniu ingresu do katedry lubelskiej w liście napisał: przychodzę tu wprost z Jasnej Góry, od pośredniczki łask wszelkich. Na swej tarczy biskupiej niosę pogodną, choć zoraną bliznami walki, twarz Maryi. Z całą dziecięcą wiarą prosiłem ją o łaski dla was i dla siebie. Kiedy przyszedł trudny czas uwięzienia, ksiądz prymas nie poddał się. Zawierzył Matce Bożej całkowicie, aż do oddania się jej w niewolę. Tej zewnętrznej niewoli oddaje się jej. I ta niewola była dla niego prawdziwą wolnością ducha, bo on w więzieniu chodził jak człowiek wolny. Pracował, zrobił sobie plan dnia, pilnowało go 70 strażników, a on po prostu duchem chodził pośród nich, jak w piecu Nabuchodonozora, wolny. Cały ten czas oddawał Bogu razem z Matką Bożą, z jej pomocą. W czasie uwięzienia napisał jasnogórskie śluby narodu. Te śluby były jakby ponownym uznaniem Maryi królową Polski. Tym razem mówił już nie tylko przez króla, ale przez cały naród. W tekście ślubów czytamy: Wielka Boga człowieka Matko, Bogu Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Królowo Polski, odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za królową narodu polskiego uznajemy. jak mówiłam, potęgę działania Matki Bożej najbardziej przeżył w czasie uwięzienia. Pisał wtedy do generała zakonu Paulinów: bodaj nigdy tak dobitnie jak teraz nie uświadomiłem sobie tego, jak potężna jest wola Boża, by Jasna Góra była stolicą chwały Bożej, która rozlewa się na Polskę przez dziewicze dłonie pośredniczki łask wszelkich. Bodaj nigdy jak teraz nie widziałem tego tak jasno, że wolą Ojca Narodów jest, by naród polski był zjednoczony przez Jasną Górę i by tutaj się odnawiał i krzepił. Tej woli Bożej nikt nie zdoła złamać, o czym świadczą wieki naszego trwania na Jasnej Górze, bardziej jeszcze niezłomnego niż mury i wały obronne. Jasna Góra była dla księdza prymasa jakby takim światłem morskiej latarni. Pisał w kolejnym liście do ojca generała: tak mocno wierzę w to, że opatrzność dała Polsce dodatkową pomoc, wiążącą naród w trudnych chwilach. Jasna Góra jest tą ostatnią deską ratunku dla narodu. Występuje w sposób szczególnie widoczny wtedy, gdy jest ciężko i gdy już znikąd zda się nie widać ratunku. Na potwierdzenie tego przekonania przytacza w tym liście słowa Hansa Franka z jego dziennika, który napisał: Kościół jest dla umysłów polskich centralnym punktem zbornym, który promieniując stale w milczeniu, spełnia przez to jakby funkcję wiecznego światła. Gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy zawsze jeszcze była święta z Częstochowy i Kościół. W dniu ślubów jasnogórskich ksiądz prymas pozostawał uwięziony. Na fotelu na Jasnej Górze leżały biało-czerwone kwiaty, ale ksiądz prymas w Komańczy przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej odczytał śluby jasnogórskie, kiedy później, że tak powiem, porównano czas 10 minut przed odczytaniem ich na Jasnej Górze. Świadkiem była założycielka Instytutu, pani Maria Okońska, która z Jasnej Góry przyjechała do księdza prymasa jako taki wysłannik, jako łącznik między Jasną Górą i nim, przywożąc mu hostię. Na Jasną Górę, jak mówią świadkowie, przybyło około 1 000 000 pielgrzymów. Pomimo największej mobilizacji służb bezpieczeństwa, najrozmaitszych szykan, zatrzymywania w pracy, spisywania, odwoływania pociągów, tekst ślubów odczytał biskup Michał Klepacz. Obecni byli na Jasnej Górze wszyscy biskupi polscy pozostający na wolności. Ksiądz prymas nie musiał długo czekać na interwencję swojej królowej, bo już w październiku wyszedł na wolność. Wspomina w zapiskach więziennych, że zrobił z Matką Bożą taką dziecięcą umowę, że jeżeli ma wyjść na wolność, to żeby wyszedł w jakimś dniu Matki Bożej albo w jej święto, że się zgadza nawet dłużej posiedzieć, żeby to było w jakiś jej dzień. Wyszedł na wolność w październiku, w sobotę. Chciał jechać prosto na Jasną Górę, bo tak sobie założył, że jeżeli wyjdzie na wolność, to pojedzie prosto na Jasną Górę. Ale władze błagały, żeby przyjechał do Warszawy, ponieważ obawiali się, że wybuchnie powstanie, podobnie jak na Węgrzech, będzie rozlew krwi. I ksiądz prymas uznał to i przyjechał najpierw do Warszawy, ale już 2 listopada pojechał na Jasną Górę. Klęcząc przed cudownym obrazem w kaplicy jasnogórskiej mówił: najodpowiedniejsze byłoby teraz milczenie, Jest to bowiem chwila bardzo wielka i bardzo doniosła. Spotkania z moją najlepszą panią, Matką Jasnogórską, która była mi wszystkim w trudnych, lecz zaszczytnych dniach mego więzienia, gdy prymasowi Polski dana była radość dla imienia Bożego ze żywość cierpieć. Ta, przed obliczem której teraz stoję, była mi przez cały czas mocą i wytrwaniem, światłem i oparciem, pociechą, nadzieją i pomocą nieustanną, prawdziwą dziewicą wspomożycielką, Virgo Auxiliatrix. Pomogła mi przetrwać wszystko, co z ręki najlepszego Ojca mnie spotkało. Dzięki niej jestem teraz wśród was. Przybywam do niej jako pokorny pielgrzym, aby jej przynieść trud i cierpienie 3 lat mego doświadczenia i złożyć w jej macierzyńskie dłonie moją synowską wdzięczność, zarówno za lata udręki, jak i za moją znowu wśród was obecność. Tekst jasnogórskich ślubów narodu nawiązuje, podobnie jak objawienia, o których słyszeliśmy, do konieczności odnowy życia. Mówi ksiądz prymas, naród polski wiele razy składał swoje ślubowanie. I chociaż potrafimy trwać jak stara Dąbrowa na placu jasnogórskim, to jednocześnie jesteśmy skłonni i łatwo ulegamy najsłabszym nawet podnietom do różnych grzechów i występków. Jesteśmy duchowo rozdwojeni, rozbici psychicznie, a stąd pozbawieni stylu życia i charakteru narodowego. To wszystko umiemy dziwnie łączyć z naszym przywiązaniem do Kościoła, którego nie słuchamy w codziennym życiu. Z naszą gorącą modlitwą, z której nie zbieramy należytych owoców. Z naszą czcią do Matki Najczystszej, której tak przeciwne jest nasze życie codzienne. I sens ślubów jasnogórskich – zwalczyć to rozdwojenie, zdobyć pion moralny, nauczyć się zwyciężać siebie, zdobyć męstwo wiary i życia chrześcijańskiego. To błogosławione dążenie niemal zachowawczego instynktu narodowego i zmysłu katolickiego. Program ślubów jasnogórskich jest nadal aktualny. Pięknie mówił o tym Ojciec Święty Jan Paweł II w 1990 roku. Nie przedawniły się słowa jasnogórskiego ślubowania z 1956 roku. Są aktualne w nowych warunkach i w nowy sposób. Są jeszcze bardziej aktualne niż wówczas. Są warunkiem naszej społecznej dojrzałości, warunkiem naszego miejsca w Europie, która po przełamaniu podziałów pojałtańskich szuka dróg do międzynarodowej jedności. Śluby jasnogórskie były przygotowaniem do wielkich przemian, które wyzwoliły słowa Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w 1979 roku. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ale trzeba pamiętać, że ta ziemia była już przygotowana. Była przeorana, była przygotowana na przyjęcie ziarna tych cudownych słów, które wtedy wypowiedział. Wszystkie sprawy Kościoła w Ojczyźnie ksiądz prymas prowadził z pomocą Matki Bożej. Moc Polski katolickiej, mówił, jest w tej chwili w niej, bo Bóg tak chce. Zawsze pamiętał słowa kardynała Chlonda: nie poddawajcie się, walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, to będzie jej zwycięstwo. Patrząc na mobilizację niewiary, na mobilizację wrogów Kościoła i wiary w sercach ludzi. Mówił, oglądam się, skąd przyjdzie mi pomoc. I widział zawsze ten Boży znak na niebie, niewiastę obleczoną w słońce. Mówi, patrzymy, jak powstaje potężna organizacja, jak się mobilizuje środki i siły, jak wiele pieniędzy idzie tylko na to, aby wam odebrać wiarę w Boga, aby odłączyć was od Chrystusa, aby wam serca wystudzić i pozbawić was religijnej pobożności. W takiej chwili, gdy widzimy bezpośrednie zagrożenie waszej wiary, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za wasze dusze, za dzieci i młodzież, za was samych, naśladujemy Bożą linię postępowania i nadzieje nasze pokładamy w Matce Boga Żywego. Widząc tę niewolę, wieloraką niewolę narodu, niewolę grzechu, niewolę polityczną, chciał, żeby Polska na zawsze była zabezpieczona w swojej wolności. Dlatego podejmuje ideę oddania całego narodu Matce Bożej w niewolę. Ale nie czyni tego tylko po to, żeby zabezpieczyć wolność dla nas. W akcie milenijnym są takie słowa: odtąd najlepsza Matko i nasza Królowo Polski, uważaj nas Polaków jako naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła Świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami co chcesz, pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary świętej. A Kościół w ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością, bylebyśmy z Tobą i przez Ciebie, Matko Kościoła i Dziewico Wspomożycielko, stawali się prawdziwą pomocą Kościoła Powszechnego ku budowaniu ciała Chrystusowego na ziemi. Dla tego celu pragniemy odtąd żyć jako naród katolicki przez pracę ku chwale Bożej i dla dobra Ojczyzny Doczesnej. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością. Przyznam szczerze, że jak bardzo wielu ludzi nie do końca rozumiałam akt milenijny. Wydawało mi się to na wyrost. Jak to my, którzy ciągle borykamy z tym komunizmem, my, którzy mamy tyle słabości, tyle grzechów, mamy się oddawać za wolność innych? Dopiero kiedy został wybrany Ojciec Święty Jan Paweł II, zrozumiałam, że to było przygotowanie, oddanie Polski za Kościół powszechny. Myślę, że mało kto pamięta, że ten akt milenijny ciągle nas zobowiązuje. Dzisiaj widzimy przedziwne Boże znaki, Boże tajemnice, kiedy nam inni mówią, że jesteśmy oazą wiary w Europie. To nie jest dla nas powód do dumy tylko, chociaż też, ale też ogromne zobowiązanie. Jak to wypełnić? Widzimy tyle niebezpieczeństw. Kardynał Wyszyński zostawił nam drogę. Jan Paweł II zostawił nam drogę, że to ma być przez pośrednictwo Matki Bożej. Aby całą Polskę otoczyć jakby płaszczem Matki Bożej, kardynał Wyszyński rozpoczął ideę i myśl nabożeństwo nawiedzenia obrazu Matki Bożej, kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obecnie, jak wiemy, Matka Boża jest w diecezji praskiej. Nie będę o tym mówić, bo czasu mamy nie za dużo, ale to, co najważniejsze, jaką wiarę musieli mieć komuniści w moc właśnie Matki Bożej w obrazie jasnogórskim, że ją aresztowali. W drodze do Warszawy na milenium władze zabrały obraz, przywiozły na Jasną Górę. Niektórzy pamiętamy, jak była umieszczona w oknie zakrystii, za kratami. Modliliśmy się do niej w dzień i w nocy. Później ksiądz prymas zdecydował, żeby została, żeby nie narażać obrazu Matki Bożej na jakieś szykany. I była 2 miesiące wtedy w katedrze świętego Jana, a potem, kiedy przyszedł czas kontynuacji nawiedzenia w diecezji katowickiej, ksiądz prymas zdecydował, że jednak nie można Matki Bożej w Warszawie zatrzymać i że obraz musi wrócić na szlaki nawiedzenia. I znowu władze przez organy milicji obywatelskiej zatrzymały obraz, tym razem zawiozły na Jasną Górę. Stali dzień i noc, milicjanci, stał cały patrol milicyjny, sprawdzając każde auto, które wyjeżdżało z Jasnej Góry, żeby tylko nie wywieźć obrazu nawiedzenia. Ksiądz prymas w jednej z homilii pytał: co uczyniłaś, Pani Jasnogórska, że Cię uwięziono? Czy byłaś przeciwko narodowi, czy byłaś przeciwko naszemu pokojowi? No w końcu Matka Boża wróciła na szlaki nawiedzenia, wędruje aż do tej pory. Przed śmiercią księdza prymasa jeszcze tak się złożyło, że Matka Boża nawiedzała Warszawę, przyszła tutaj na Miodową w swoim obrazie nawiedzenia. Ksiądz prymas już nie miał siły przyjść do kaplicy. Obraz był zaniesiony do jego pokoju obok kaplicy. Dziękował Matce Bożej, że cały czas chodziła po Polsce i prosił ją, żeby chodziła nadal. Widział w tym znaku jakby zapewnienie bezpieczeństwa. Codziennie duchem przenosił się na Jasną Górę o godzinie 21. Przed śmiercią 15 maja powiedział do swojego spowiednika: staję na progu kaplicy jasnogórskiej i tam zawsze chcę być, choćby mnie wszyscy potrącali. Jestem związany z Jasną Górą teraz i na zawsze. Staję w łączności z Ojcem Świętym, z całym Kościołem i składam hołd czci i miłości jasnogórskiej Matce Kościoła. Postawiłem wszystko na nią i jej to zawdzięczam, że miłosierdzie Boże towarzyszyło mi zawsze i wszędzie, a szczególnie w najtrudniejszych chwilach życia. Nigdy nie opuściłem Boga, nie zdradziłem Kościoła i Ojca Świętego, a przede wszystkim najdroższej mi łaski powołania kapłańskiego. W moim życiu uważałem ją zawsze za najcenniejszy dar Jezusa Chrystusa. Na mojej drodze życia stanęła jasnogórska Matka Kościoła, której stałem się wiernym niewolnikiem i zawsze na tym dobrze wychodziłem. Per Mariam Omnia Solideo było dla mnie zawsze radosną konsekracją codziennego życia. Ostatnie wydarzenie związane z Ojcem Świętym, mówi ksiądz prymas o zamachu na życie Ojca Świętego, zespoliło mnie z Nim na przepadłe. Jestem z Nim duchem i żyję dla Niego, nawet gdy będę na progu życia. Rzeczywiście ksiądz prymas potem już prosił, żebyśmy wszystkie modlitwy zanosili za Ojca Świętego, Mówił, on ma być podźwignięty. A do Rady Głównej powiedział, to zobowiązanie mnie mocno wiąże i jestem temu zobowiązaniu wierny. Przyjmuję je świadomie. Ksiądz Prymas odszedł do Boga, a Ojciec Święty na szczęście był podźwignięty. Ksiądz Prymas zabiegał o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. I ciekawe, jak ta jego więź z Matką Bożą była jakby zsynchronizowana z tym jej pragnieniem z Fatimy. Ksiądz Prymas składał memoriał. Ksiądz Prymas prosił Ojca Świętego o kolegialne oddanie świata Matce Bożej. Nie sam Ojciec Święty, ale ze wszystkimi biskupami świata. I moje starsze koleżanki opowiadają, jak wtedy z Jasnej Góry była wysłana depesza, że to jest życzenie Matki Bożej Fatimskiej. Po powrocie zapytany ksiądz prymas, czy ten argument mu pomógł, mówi, pomógł mi wewnętrznie, ale nie użyłem go na auli soborowej, bo uważałem, że sam argument eklezjalny współodpowiedzialności za Kościół powinien wystarczyć. Nie było oddania świata, zawierzenia świata kolegialnego przez bardzo długi czas. Dopiero po zamachu w 1984 roku spełniło się to pragnienie Matki Bożej. Sam wybór Ojca Świętego Jana Pawła II ksiądz prymas wiąże z Matką Bożą. Po wyborze, mówił w Rzymie, wszystkie nasze uczucia wiążemy za tym dziękczynnym, za proroczą wizję kardynała prymasa Chlonda, który mówił, zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. Meldujemy Tobie, radosny przyjacielu z Ojczyzny Niebieskiej, trwający dzisiaj na kolanach przed świętą Bożą Rodzicielką, zwycięstwo, które ukazywałeś, krzepiąc nas na duchu, przyszło. I to przyszło w imię Matki Chrystusowej, której dochowaliśmy wierności, idąc za nią ku jej Synowi, który jest jedynym Zbawicielem świata. A w innym przemówieniu na Jasnej Górze powiedział, uwierzcie, że było to dzieło Boga, dzieło Chrystusa w Duchu Świętym i oblubienicy Ducha Świętego Matki Chrystusowej. Wszyscy tak to rozumieli. Nikogo nie zdumiał wybór cudzoziemca, nawet Polaka. Wszystkich radował i to tak wielką radością, że nie można się było obronić od jej oznak. Ilu kardynałów, starych ludzi płakało z radości. A łzy są chyba najlepszym interpretatorem uczuć. Gdy podszedłem do Jana Pawła II z pierwszym homagium, usta nasze niemal jednocześnie otworzyły się imieniem Matki Bożej Jasnogórskiej. To jej dzieło. Wierzyliśmy w to mocno i wierzymy nadal. Niewątpliwie jest to jedno z największych zwycięstw Matki Bożej w naszych tysiącletnich dziejach. Jeszcze przed śmiercią zapragnął Ojciec Święty zadzwonić do kardynała Wyszyńskiego. Zadzwonił 24 maja, a ksiądz prymas umarł 28 maja. Niestety nie było wtedy telefonów bezprzewodowych i przewód telefoniczny był za krótki i ksiądz prymas nie mógł rozmawiać z Ojcem Świętym. Ksiądz biskup Dziwisz i ksiądz Bronisław Piasecki umówili się, że to będzie następnego dnia. I 25 maja o 12 Ojciec Święty rozmawiał z kardynałem Wyszyńskim. Ksiądz prymas mówił, jestem bardzo słaby. Ojcze, ojcze, całuję Twoje stopy. Między nami jest Matka Najświętsza. Cała nadzieja w niej. kiedy po śmierci księdza prymasa pojechaliśmy do Ojca Świętego do Rzymu, to w kilka osób z sekretariatu z Miodowej. Ojciec Święty mówi, a słyszeliście ten telefon? No niektórzy słyszeli, ksiądz Piasecki, pani Maria. Mówił tak, bo ja powiedziałem, całuję twoje ręce. A wtedy ksiądz prymas na to odpowiedział, całuję twoje stopy. Ksiądz prymas jeszcze przed śmiercią powiedział, przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie, a Matka Boża w Polsce słabsza nie będzie, choćby się ludzie zmieniali. Dziękuję bardzo.